Pod bramą wejściową Auschwitz-Birkenau trwają centralne uroczystości związane z 70. rocznicą wyzwolenia niemieckiego obozu. Bohaterami ceremonii jest około 300 byłych więźniów. W uroczystościach biorą udział przedstawiciele około 50 krajów, w tym koronowane głowy i prezydenci.
Wcześniej w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu sprawowana była msza święta dla byłych więźniów obozu Auschwitz. W homilii metropolita krakowski ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz mówił, że pokój jest darem Boga, o który trzeba prosić Jego samego. Dlatego tu się dziś gromadzimy na modlitwie, zanim zrobimy następny krok.
Ale trzeba zrobić ten następny krok. Zmierzyć się z przeszłością, ze świadectwem i historią tego, co się stało. Trzeba, ożywiając pamięć o tym, czego odwrócić już nie możemy, szukać płynącego stąd przesłania na dziś i na przyszłość. Póki jesteście między nami, trzeba dać światu usłyszeć wasz głos. Wiele zależy w tej chwili od tego, na ile przekonamy nadchodzące pokolenia o potrzebie wyciągnięcia wniosków ważnych dla nich i dla świata, który oni będą kształtować.
Henryk Duszek, były więzień Auschwitz, mówi, że Oświęcim to przestroga dla świata.
Przeżyliśmy to, to jest po prostu miejsce zagłady, olbrzymi cmentarz, gdzie przyjeżdżają jeszcze ci, którzy przeżyli to. Przyjeżdżają odwiedzić swoich bliskich, jak ja. Tutaj zginął mój ojciec, siostra, a ja jeden przeżyłem, mając 9 lat. Jest to okropna rzecz i okropne przeżycie. I nikomu nie życzę.
Dokładnie 27 stycznia 1945 roku do niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau weszli żołnierze Armii Czerwonej.
Tamte wydarzenia przypomina dr Marcin Paluch, historyk wojskowości.
Od strony bramy głównej Auschwitz uderza 1085 pułk strzelców, dowodzony przez pułkownika Anatolija Shapiro, Żyda, pułkownika Armii Czerwonej, który rozbija obronę niemiecką, a natomiast Auschwitz-Birkenau uderzają jednostki 107 dywizji i tam walczy 472 pułk strzelców, którzy ciężkie boje toczy od cały kompleks Auschwitz-Birkenau o tą Brzezinkę. Walki toczą się ciężkie, ale w ciągu całego dnia Sowieci opanowują ogromny kompleks, wchodzą do tej fabryki śmierci, wyzwalają około 9 tysięcy więźniów, którzy praktycznie zostali pozostawieni przez Niemców, aby umarli śmiercią głodową.
Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 roku. Zgładzili w nim co najmniej 1 100 000 ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.
Poseł Maciej Małecki żąda wyjaśnień od ministra finansów w sprawie problemów w przekazywaniu 1% podatku na Fundację Nasza Przyszłość.
Problemy te stwarzają niektóre urzędy skarbowe, które odmawiają przyjęcia PIT-u rocznego z odpisem podatkowym na rzecz tej organizacji pożytku publicznego.
Urzędnicy argumentują swoje działanie brakiem w ich wewnętrznym systemie informatycznym numeru konta bankowego fundacji.
W interpelacji za pośrednictwem marszałka Sejmu poseł Maciej Małecki pyta ministra Mateusza Szczurka o przyczyny, podstawy prawną oraz o wyciągnięcie konsekwencji wobec takiego działania urzędników. Sprawa bezprawnego blokowania Fundacji Nasza Przyszłość jest co najmniej dziwna, zaznacza poseł Małecki.
Fundacja Nasza Przyszłość prowadzi bardzo piękne inicjatywy. Ja zapoznawałem się z tym, na co fundacja chce przeznaczyć ten 1%. To jest patriotyzm, to jest edukowanie dzieci i młodzieży, to jest krzywienie historii Polski. To są piękne inicjatywy, na które poprzez 1% podatku mogą swoją cegiełkę dołożyć wszyscy Polacy, każdy kto chce. I teraz dziwnym trafem właśnie Fundacja Nasza Przyszłość została przyblokowana w jakichś rejestrach urzędów skarbowych. I na te pytania chcę uzyskać odpowiedź. I pytam jeszcze pana Mateusza Szczurka, jakie działania podejmie wobec potencjalnych strat, jakie w tej sytuacji mogła ponieść Fundacja Nasza Przyszłość.
Poseł podkreślił, że ta sprawa wpisuje się w wyraźną wcześniej niechęć rządu PO-PSL w stosunku do inicjatyw środowiska Radia Maryja. Przypomniał próbę storpedowania projektu geotermii, stawienie przeszkód w uzyskaniu miejsca na multipleksie pierwszym oraz nakładanie wysokich kar na Telewizję Trwam i Radio Maryja.
protestowali w ramach solidarności z kolegami z kompanii węglowej. Teraz kilku górnikom z JSW grozi utrata pracy.
Władze spółki przesłały do związków z kopalni Budryk wnioski o zgodę na zwolnienie organizatorów tamtejszego strajku. Według władz był on nielegalny. Sprawa dotyczy 10 osób. W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej ogłoszono pogotowie strajkowe.
W obronie górników stanął lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Stwierdził, że zwolnienia związkowców to kolejna akcja władz JSW podlegających premier, zmierzająca do wywołania następnego konfliktu w górnictwie.
Jeżeli pani premier twierdzi, że jej mediacja i działanie doprowadziły do uspokojenia bardzo zaognionej sytuacji na Górnym Śląsku, to działania zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej zmierzają przecież zupełnie w przeciwnym kierunku. Rodzi się pytanie, czy jest to działanie wbrew woli pani premier, czy jest to działanie, które ma sabotować działanie pani premier Wykopa, czy jest to działanie zaplanowane, które ma być wyrazem funkcjonowania w ramach złego i dobrego policjanta, tym dobrym policjantem Ewa Kopacz, która stwarza wrażenie, że chodzi jej o godzenie i o rozwiązywanie konfliktu, a tym złym policjantem działającym pod nadzorem ministra gospodarki zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Solidarna Polska chce także obniżenia pensji członkom zarządu spółek węglowych. Z medialnych informacji wynika, że prezesi i wiceprezesi zarabiali w ciągu roku nawet 1 000 000 zł.
Rada Najwyższa Ukrainy uznała Rosję za agresora, a separatystyczne republiki Doniecką i Ługańską za organizacje terrorystyczne. Parlament wyraził także nadzieję, że podobne decyzje podejmą także inne kraje i światowe organizacje.
Ukraina pozostaje celem agresji wojskowej Federacji Rosyjskiej. Tylko w ciągu ostatnich 2 tygodni w wyniku ataków separatystów w Wołnowasze, Doniecku i Mariupolu zginęło około 50 cywilnych obywateli Ukrainy, mówiła przedstawiając projekt uchwały deputowana partii Samopomoc Hanna Hopko.
Rezolucję w tej sprawie poparło w głosowaniu 271 deputowanych w liczącym formalnie 450 posłów w parlamencie.
Dr Łukasz Kister z Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas zwracał uwagę, że Ukraina i Rosja wciąż jednak nie zerwały stosunków dyplomatycznych.
To jest taka dziwna wojna, bo to jest wojna jednak, ale ona co jakiś czas nabiera coraz to nowych akcentów. To jest jeden z tych akcentów, czyli przyjęcie przez ukraiński parlament aktu, w którym twierdza, że Rosja jest agresorem. I jest to coś, co w realnych stosunkach międzynarodowych ma znaczenie, ale tak naprawdę wydaje się, że w rzeczywistości tej właśnie wojny, tego konfliktu nic się nie zmieni i dalej będzie to właśnie taka dziwna wojna.
W związku z eskalacją konfliktu na wschodniej Ukrainie Unia Europejska rozważa zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Unijni szefowie dyplomacji zajmą się tą kwestią w czwartek. Zwrócili się o to przywódcy państw członkowskich, którzy zajmą się tą sprawą na szczycie w lutym.
Jutro na południu Polski zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami rozpogodzenia. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie na ogół duże, miejscami deszcz i deszcz ze śniegiem, również w centrum i na północnym wschodzie.
Temperatura od zera na wschodzie kraju do 3 stopni na zachodzie i 4 na południowym zachodzie kraju. W Kotlinach Karpackich od minus 3 do 0 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pomorzu umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, południowy i południowo-zachodni.
Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali i będzie spadać.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.